Po refleksji nad krótkimi modlitwami wprowadzającymi do celebracji liturgii godzin, kierujemy naszą uwagę w stronę hymnów. Są one ważne z wielu powodów. Wymienia je ogólne wprowadzenie do liturgii godzin. Zamieszczone w tym dokumencie pouczenia będą tematem kolejnych naszych medytacji dotyczących hymnów. Dzisiaj stawiam takie wstępne pytanie. Jak odmawiać hymny? Właściwie to jest pytanie, które nam będzie towarzyszyć przez wiele spotkań. Wydaje mi się, że najprostsza odpowiedź na to pytanie jest wszystkim znana. Trzeba się po prostu skupić, autentycznie zaangażować w modlitwę. Mamy tekst cudowny, co do treści, wspaniały co do formy. Jest w nim tak wiele obrazów, porównań. Treść jest zrozumiała i prosta, piękna. Jak człowiek się skupi, świadomie wypowiada te słowa, to się zanurza w rzeczywistość przygotowaną dla niego przez Kościół. Ta rzeczywistość go ogarnia. Ta rzeczywistość go pochłania. I ona coraz bardziej staje się piękna. W tym sensie właściwie nie ma jakiejś konieczności robienia dodatkowych spotkań, studiów, analiz dotyczących hymnów. Bo podstawowa prawda zawsze pozostanie ta sama. Wiemy, że może być tak, iż ktoś zrobił studia, pisał doktorat o hymnach, a nie umie się skupić na tym, żeby ten hymn odmówić całym swoim sercem. Problem skupienia i zaangażowania sercem, jakiegoś wewnętrznego przekonania, że człowiek nie tylko czyta pewien tekst, ale sprawuje liturgię, że przeżywa misterium, że chociaż jest najczęściej sam, w pokoju, czy w kaplicy, czy gdzie indziej, to w sensie duchowym nie jest sam. Jest z nim Chrystus, Maryja, święci. Jest z nim Kościół. Robię ten wstęp dlatego, że podstawowa prawda pozostanie ta. Mimo to jestem przekonany, że jeżeli człowiek odmawiając hymny podejmuje nad nimi refleksję, czyni to właśnie z tą intencją, żeby jeszcze głębiej te hymny przeżywać. To ta refleksja ma swoje znaczenie. Pierwsze konferencje właściwie w całości były poświęcone temu rozpoczęciu, takiemu rozpoczęciu celebracji juczni, nieszporów czy innej części liturgii godzin, takiemu rozpoczęciu, żeby człowiek miał doświadczenie, że wchodzi w misterium i że prosi Boga o pomoc. Boże, wejrzyj, Panie, pospiesz. To nie są puste słowa. To jest prawdziwe wołanie człowieka. Niedawno przeżywaliśmy w niedzielę tę historię Piotra, który tonął w falach jeziora i wołał: Panie, ratuj. Właściwie te słowa powtarzamy na początku każdej celebracji liturgii godzin. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu, ratuj. Różne fale naszej codzienności, spraw, które mamy w głowie, problemów, które przeżywamy, te fale mogą być tak wielkie, że nas pogrążają. I skupienie odpływa, nie ma skupienia, nie ma zanurzenia się w tej celebracji liturgii godzin, czy też w innej modlitwie. Stąd te wstępne wołania: Panie ratuj, Panie pospiesz, Panie przyjdź, Panie wejrzyj. Że te wołania muszą być wołaniem serca, wołaniem człowieka, któremu naprawdę zależy na tym, żeby tę celebrację liturgii godzin przeżyć, a nie tylko przeczytać teksty, tylko naprawdę sprawować misterium. I to się stopniowo dzieje. Gdy człowiek wzywa Boga, by go wprowadzał, to Bóg to czyni. Bóg daje mu tę łaskę, a ja tę łaskę staram się przyjąć, na nią otworzyć. Żeby ten temat jakoś podsumować, to chciałem przywołać jeszcze wspomnienie świętych, a szczególnie dzisiaj świętego Jana Pawła II, gdy chodzi o jego modlitwę. Zacytuję słowa księdza kardynała Roberto Turciego, który przez lata był bliskim współpracownikiem świętego Jana Pawła II. Pisze on tak: jedną z cech, które najbardziej mnie uderzyły u papieża, jest umiejętność skupienia podczas modlitwy. Wiele razy widziałem go w kaplicach różnych nuncjatur, kiedy długo się modlił. Kiedy papież wchodzi do kościoła, mimo zgiełku, powitań serdecznych, a nawet wyrażających uwielbienie, kieruje się przed Najświętszy Sakrament i tam izoluje się całkowicie na pewien czas. Może my siebie samych nie podziwiamy, bo to nie byłoby dobre za nasze skupienie, ale chyba częściej mamy do siebie pretensje, że nie potrafimy się właśnie tak skupić. Święci byli tymi ludźmi, którzy tworzyli hymny, niektórzy z nich, a chyba wszyscy te hymny odmawiali w liturgii godzin i niewątpliwie pewnie się umieli w nich odnaleźć. Wzywamy więc świętych, aby nas wspierali w tym, co mamy i co chcemy przeżyć w spotkaniach kolejnych, a w obecnym cyklu w spotkaniach poświęconych hymnom. Rozpocznijmy od przyjrzenia się terminologii, a także spojrzenia na hymny państwowe. Nie te nasze z liturgii godzin, ale te, które brzmią nam w uszach jako hymny narodowe, hymny państwowe. Jeśli chodzi o terminologię, to pewnie wiemy, iż słowo hymn pochodzi z języka greckiego i jedną z cech charakterystycznych jest to, że weszły do współczesnych języków europejskich prawie bez zmiany brzmienia. Po polsku mówimy hymn, tak jak po grecku. Taki termin mają Niemcy, mają Francuzi. Włosi podobnie to brzmi i w innych językach europejskich również. Ten hymn w starożytnej Grece oznaczał pieśń pochwalną, taką uroczystą pieśń na cześć bogów. To pieśń wyjątkowa, wyjątkowa przez swoją formę i przez swoją treść. Cechuje ją uroczysty i podniosły charakter, a treść wychwala. Albo wychwala Boga, albo wychwala człowieka, albo też jest pochwałą pewnych idei, pewnych wartości, na których ludzie żyją. To a propos rzeczownika. Natomiast język grecki zna również czasownik. Czasownik brzmi hymneo, w znaczeniu osobistym, hymnein, nie chodzi o brzmienie bez okolicznika. I trzeba by dosłownie przetłumaczyć go jako hymnować. Nie mamy takiego słowa w języku polskim, chyba w innych językach europejskich też nie ma, czasownika, który by wyrażał czynność śpiewania hymnów czy modlitwy hymnami. Używamy więc opisowych form, a tych opisowych form jest dosyć dużo. Pierwsze znaczenie to jest opiewać kogoś, sławić w hymnie, czcić, wspominać. Drugie znaczenie to jest rozwodzić się nad czymś. Trzecie to jest śpiewać. Czwarte to jest wymieniać ciągle, stale o czymś mówić, powtarzać, opowiadać. I piąte rozbrzmiewać. Tak słownik języka greckiego określa czasownik. Hymnować to aż tyle, powiedzmy, odczuć, tyle form wypowiadania się, tyle sposobów działania. I trzeba użyć bardzo wielu słów, żeby je opisać. Greka proponuje jedno słowo. Może nie zachęcam, żeby tworzyć nowe słowo i używać, ale na prywatny użytek nie przeszkadza, że ja teraz chcę hymnować. A to hymnować oznacza, że chcę się modlić, chcę podejmować czynność, w której jest bardzo wiele szczegółów, bardzo wiele aspektów specyficznych dla tego rodzaju czynności. Jakie były nasze pierwsze spotkania w życiu z hymnami? Wydaje mi się, że słowo hymn pojawiło się w naszym życiu najpierw w odniesieniu do hymnu państwowego, a nie kościelnego. A nawet jeżeli jako dzieci śpiewaliśmy hymny, które są hymnami w kościele, to słowo hymn nie kojarzyło się nam z tymi pieśniami. Może nawet go do nas nie odnoszono. Natomiast uczono nas hymnu narodowego, uczono nas tego hymnu, jego treści, jego melodii. Słyszeliśmy, może dzisiaj jeszcze bardziej, dzieci nawet małe słyszą hymny różnych narodów, szczególnie na uroczystościach sportowych i na uroczystościach państwowych, ponieważ wiele interesuje się mistrzostwami, olimpiadami, więc te hymny i chęć usłyszenia Mazurka Dąbrowskiego no jest czymś, co gdzieś siedzi w człowieku. Jest to więc doświadczenie, które rosło w nas, gdy chodzi o słowo hymn, wraz z przeżyciami związanymi z naszym narodowym hymnem i hymnem innych narodów. I najpierw słowo hymn kształtowało w nas te postawy patriotyczne, czy świadomość przynależności do narodu, czy też świadomość, jak ten hymn jednoczy Polaków, jak jednoczy no właśnie taką grupę jak naród. Jak słyszeliśmy hymny innych narodów, no to też jakoś człowiek przeżywał pewien szacunek wobec tego narodu. To jest ich hymn, to nie jest nasz hymn. To jest ich hymn, niech oni go śpiewają i niech się nim cieszą. Idąc po tej linii, pomyślałem, że właściwie dobrze by było spojrzeć na te hymny narodowe różnych narodów, nie wszystkich, bo się nie da, ale różnych narodów, ponieważ to, co się stało z hymnami, ma swoje korzenie w hymnach chrześcijańskich, hymnach, które sięgają korzeniami Starego Testamentu, są w Nowym Testamencie, są śpiewane jako pieśni religijne i w średniowieczu na przykład, jeśli śpiewano hymny, to były hymny religijne, na przykład Boga Rodzica. Ona jakoś jednoczyła Polaków, ale to nie był hymn narodowy, tylko raczej hymn, który w dalszej perspektywie kształtował pewną świadomość narodową. Inne narody mają swoje tradycje. Hymny w sensie takim dzisiejszym zaczęły się pojawiać dopiero w XVIII wieku. Chyba jeden z tych najstarszych to jest hymn Wielkiej Brytanii z 1745 roku. Francja pierwszy raz Marsyliankę zaśpiewała w 1792 roku, a później jest Polska w 1797 roku. To jest właściwie druga połowa XVIII wieku. I te hymny ciągle się rozwijają, powstają nowe, jeżeli tworzą się państwa, albo państwa się zmieniają. Na przykład Federacja Rosyjska, która przeszła przeobrażenie, miała w swojej historii wiele hymnów, ładnych i mniej ładnych. A dzisiaj ma hymn, który oficjalnie został zatwierdzony w roku 2000, więc ma 17 lat. W sensie uznania go za hymn państwowy. Mam nadzieję, że to spojrzenie na hymny państwowe jakoś stworzy w nas jeszcze pewne poczucie wyjątkowości hymnu, że hymn to jest coś wyjątkowego. Zacznijmy od Mazurka Dąbrowskiego. Pewnie o nim najwięcej wiemy. No. Józef Wybicki go stworzył, w 1797 roku powstał. I wyraża w swojej treści coś, co jest jakoś charakterystyczne dla Polski. Były próby zmiany tego hymnu po odzyskaniu niepodległości, a najbardziej intensywne były próby zmiany, kiedy komuniści doszli do władzy po II wojnie światowej i chcieli swój hymn stworzyć, inny, ale nie przeszło. I w tym czasie zatwierdzono go w 1948 już jako hymn narodowy i tak jest do dzisiaj. Co on wyraża? Prawdę mówiąc, wyraża, jak człowiek patrzy, rzeczywiście pewną cechę Polaków. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szabą odbierzemy. Jest w tym jakieś wyrażenie tego, że ciągle w naszej historii doświadczaliśmy tego, no, że zaborcy, że wojny, że później niewola sowiecka, uzależnienie od wschodu, że takie czasu pełnej wolności to bardzo mało było w naszej historii i że to odwołanie się do tego doświadczenia, że jesteśmy niezginęli, choć nas gnębi to i tamto, to rzeczywiście jest taka cecha, która z jednej strony wyraża Polaków, a z drugiej pewnie trochę wpływa na takiego ducha narodowego Polaków, przynajmniej tych, którzy no, tak jakoś się odnajdują, że z jednej strony wielkie umiłowanie wolności, między innymi dlatego, żeśmy doświadczyli niewoli. I to nasze doświadczenie wolności i pragnienie wolności może ma trochę inny odcień niż doświadczenie wolności i pragnienie wolności, jakie ma Zachód, gdzie ta wolność ich no, jest taką wolnością również wyzwolenia od Pana Boga i życia bez Boga. Natomiast u nas to dążenie do wolności zawsze było również dążeniem do Boga i to nasze przeżywanie wolności pewnie w większym stopniu ma taki właśnie charakter związany z Panem Bogiem. Choć, prawdę mówiąc, sama treść naszego hymnu narodowego tak wyraźnie Pana Boga nie przywołuje. Nie ma tam wyraźnego odniesienia do Pana Boga. Zupełnie odwrotnie w tym względzie kształtuje się hymn narodowy Wielkiej Brytanii, który ma tytuł Boże chroń królową. Powstał już w 1745. Pozwolę sobie zacytować pierwszą zwrotkę i refren, czy też drugą zwrotkę, oni właściwie nie mają refrenu. Boże chroń naszą miłościwą królową, niech długo żyje nasza dostojna królowa. Boże chroń królową, obdarz ją zwycięstwem, szczęściem i chwałą, długim panowaniem. Boże chroń królową. O Panie nasz Boże, ukaż Twych wrogów i spraw, by upadli, pomniejsz im szyki, obnaż ich podłe sztuczki. W Tobie pokładamy nadzieję, Boże, zbaw nas. Czy treść tego hymnu oddaje jakoś ducha Anglików, jakąś ich narodową, powiedzmy, tożsamość, świadomość? Nie wiem. Natomiast jest znamienne, że jest tak religijny. Może dlatego, że jest jeden z najstarszych, a tamte hymny tamtych wieków były religijne. Może dlatego on również taki jest cały czas religijny, natomiast to, że oni dzisiaj też śpiewają cały czas Boże chroń królową, powtarzając to jak refren, to jest pewna ich cecha narodowa. Natomiast no, oni nie doświadczyli zniewolenia, więc dla nich nie ma tego wołania o wyzwolenie, natomiast wrogów, Panie Boże, ukaż wrogów. Jacy to wrogowie? Nie wiem, jak oni to przeżywają. W każdym razie to mają w tym hymnie narodowym. Następnie powstała Marsylianka w 1792 roku. Marsylianka, która w związku z tą rewolucją francuską oddaje jakoś tę rewolucję w takim znaczeniu właściwie dzisiaj trudno zrozumiałym. Więc obecnie na oficjalnych uroczystościach śpiewa się tylko pierwszą i szóstą zwrotkę. Pozostałe jakby są nie do powtórzenia dzisiaj. Przeczytam właśnie tą pierwszą i refren, i zwrotkę, i szóstą, żeby tak sobie uświadomić, jak śpiewają, nie chodzi o słowa, Francuzi. I naprzód marsz, ojczyzny dzieci, bo nadszedł chwały naszej dzień. To tyran przeciw nam zawiesił zbroczony krwawo sztandar ten, zbroczony krwawo sztandar ten. Słyszycie z bitew pól niesiony żołnierzy przeokrutnych ryk? Już idą wam zaciągnąć stryk, by zarżnąć wasze syny żony. Do broni bracia dziś zewrzyjcie szyki wraz i marsz, bo ziemię krwią napoić przyszedł czas. Cóż chce służalczy tłum i zmowy? To jest pierwsza zwrotka i refren. Właściwie ciężkie do zaakceptowania. Nie wiem, jak oni to śpiewają, czy oni to śpiewają, bo jak śpiewają, to nie wiem, co myślą śpiewając, ale szósta zwrotka, którą zostawili, ma trochę inny klimat. O miłości Ojczyzny Święta, dziś w zemście prowadź, wspieraj nas. O wolności w sercach zaklęta, z obrońcy Twymi wespół walcz, z obrońcy Twymi wespół walcz. Zwycięstwo z Tobą dziś wspaniałe, gdy z nami mężny głosów duch, niech zobaczy śmierć bliski wróg i tryumf Twój i naszą chwałę. Chyba oni, powiedzmy, to myślenie rewolucji francuskiej skierowane nie przeciw wrogom spoza granicy, ale jakimś takim wrogom, które sobie ukształtowali ci twórcy rewolucji, przeciw komu oni walczyli. No ale taką marsyliankę śpiewają Francuzi. Jeśli chodzi o Niemców, to ich hymn właściwie jako tekst powstał w 1841 roku. I jako tekst był hymnem III Rzeszy. Może brzmi mocniej początek Deutschland, Deutschland über alles. Niemcy, Niemcy ponad wszystko. No i trochę w tym duchu ten tekst brzmi, ale Niemcy od 1991 roku, czyli niedawno, uznali za swój hymn narodowy tylko trzecią zwrotkę. Dwie pierwsze zwrotki opuszczają, nie śpiewają, natomiast trzecią zwrotkę mają jako swój hymn narodowy, a ona jest taka. Jedność i prawo i wolność dla niemieckiej ojczyzny. Do tego wszyscy dążymy po bratersku sercem i czynem. Jedność i prawo i wolność są gwarancją szczęścia. Kwitnij w blasku Twego szczęścia, kwitnij niebieska ojczyzna. Trzecia zwrotka jest ładna. Natomiast ta pierwsza, druga również właściwie pokazuje coś, co chyba najbardziej brzmi w niemieckiej i rosyjskiej hymnach, taka ponad wszystko. My jesteśmy ponad wszystko. Może coś w tym jest, nie? Co, nie wiem, no tak to jest zawarte w treści hymnów. Włosi mają bardzo długi hymn, dużo tych zwrotek. Powstał w 1847 roku. Może początek i ostatnią zwrotkę, bo w ostatniej jest mowa o Polsce. Tak jak w naszym hymnie jest mowa o nich, tak oni śpiewają o nas. Pierwsza zwrotka. Bracia Włosi, Italia się budzi, hełmem Scypiona zdobi swą głowę. Gdzie jest zwycięstwo? Niech schyli swą głowę, gdyż niewolnicą Rzymu uczynił ją Bóg. I refren. Zewrzyjmy szeregi, gotowi na śmierć. Gotowi na śmierć, Italia wezwała. Ładny. A ostatnia zwrotka, ta właśnie, której jest mowa o Polsce, brzmi: najemne miecze, jak cienkie trzciny, już austriacki orzeł stracił swoje pióra, krew włoską, krew polską pił wraz z kozakiem, lecz wypaliła mu serce. Chyba by to wymagało interpretacji, co to znaczy to wypaliła mu serce, jak krew polska, krew włoska z tym Austriakim orłowi stracił pióra. To jest taki kontekst ich historii, bo w tych wcześniejszych zwrotkach trochę ta historia jakoś zaistniała. No ale miło, że mają w hymnie również wspomnienie o Polsce. Jeśli chodzi o Federację Rosyjską, to miała w swojej historii oczywiście pod inną nazwą. Federacja Rosyjska to jest obecna nazwa. Wiele hymnów miała wersję marsylianki. W długi czas to, co słyszeliśmy w marsyliance, oni sobie przerobili i mieli przez pewien czas jako hymn narodowy. Międzynarodówkę też śpiewali jako swój hymn narodowy. Natomiast od roku 2000, po długich dyskusjach i uchwałach ich najwyższych władz, przyjęto taki tekst ich hymnu narodowego. Rosja to nasze święte mocarstwo. O, to jest to. Rosja to ukochany nasz kraj, potężna siła woli, wielka chwała są Twoją własnością po wsze czasy. Chwała Ci, nasza wolna ojczyzno, prastary związku bratnich narodów, ludowa mądrości dana przez przodków, chwała Ci, kraju, jesteśmy z Ciebie dumni. No i tak to o tej dumie jeszcze ma druga zwrotka. Przy czym w drugiej zwrotce jest odniesienie do Pana Boga. Przecież to jest rok 2000, więc oni, oni to odniesienie do Pana Boga jakoś zawarli w swoim hymnie. Ciekawy jest hymn Stanów Zjednoczonych z końca XIX wieku, pochodzi z 19 wieku. Oficjalnie uznana za hymn narodowy Stanów Zjednoczonych 3 marca 1931 roku. Więc długo się to kształtowało. A tytuł brzmi Gwieździsty Sztandar. Pierwsza zwrotka, zwrotek jest 4. Wszystkie są długie, więc nie będę czytał. Opowiedz, czy widzisz w pierwszym świetle świtu, coś mi tak dumnie sławili w ostatnim blasku zmierzchu. Na czyje to pasje i błyszczące gwiazdy w szaleńczej walce ponad szańcami spoglądaliśmy, jak dumnie łopotały. Olśniewająca czerwień rakiet, bomby rozdzierające powietrze dowodziły przez całą noc, że nasz sztandar ciągle tam trwa. I refren: opowiedz, czy jeszcze gwiaździsty sztandar powiewa ponad krajem wolnych, ojczyzną dzielnych ludzi. No i tak toczy się ta historia związana z ich dziejami i refren za każdym razem nawiązuje do sztandaru, chociaż zmienia się treść refrenu. Pierwsza linijka po drugiej zwrotce jest: to gwiaździsty sztandar, o niechaj długo powiewa ponad krajem wolnych, ojczyzną dzielnych ludzi. I w trzeciej: a gwiaździsty sztandar triumfalnie powiewa ponad krajem wolnych, ojczyzną dzielnych ludzi. I ostatniej: i gwiaździsty sztandar niech triumfalnie powiewa ponad krajem wolnych, ojczyzną dzielnych ludzi. No, rzeczywiście chyba ta flaga Stanów Zjednoczonych jest przez nich ceniona bardziej niż chyba flagi innych narodów. No, nie wiem, ja się na tym aż tak nie znam, ale takie wrażenie mam, że rzeczywiście może hymn też na to wpływa, jeżeli w hymnie nawiązują, i taki jest tytuł hymnu. Mamy Bazylię Dąbrowskiego, oni mają hymn pod tytułem Gwieździsty Sztandar. Jeśli chodzi o hymn Unii Europejskiej, no to z tym jest taki problem, że Unia Europejska nie ma jednego języka. No i jest problem, jak śpiewać hymn w jednym języku. Wybrnęli z tego tak, że uznali tę Odę do młodości jako hymn. Oda do młodości, autorem jest Friedrich Schiller, ale melodia to jest fragment 9 symfonii Beethovena. I dzisiaj jest śpiewana, znaczy tylko melodia. Nie śpiewa się hymnu, bo jak śpiewać? Zrobili próbę stworzenia tekstu łacińskiego, żeby po łacinie śpiewać Odę do młodości. Byłby to ewenement, bo wrócili do łaciny ze śpiewem hymnu Unii Europejskiej. To a propos takiego przeglądu tematyki hymnów różnych narodów. Swój hymn mają także uczelnie, szkoły, grupy zawodowe, organizacyjne, związki zawodowe, a także wspólnoty religijne. Patrząc na hymn z tej perspektywy, trzeba uznać, że jego istotną rolą jest identyfikacja grupy w jej życiu i działaniu. Grupa wyraża się w hymnie to, co dla niej ważne i z czym się identyfikuje. Jego treść dotyczy zazwyczaj zarówno przeszłości, jak i przyszłości. W hymnie zawiera się wyznanie pewnych wartości, ale także pewien program działania na przyszłość. Trzeba również mocno podkreślić, że w hymnach narodowych ogromną rolę odgrywa melodia. Są one bardziej rozpoznawalne przez melodię niż przez treść. Treść znają mieszkańcy danego kraju, a melodię rozpoznają niemal wszyscy. Przyczyniły się do tego szczególnie różnego rodzaju wydarzenia sportowe. Zwycięstwo zawodnika lub drużyny danego kraju łączy się z odegraniem hymnu tego kraju. Hymny państwowe nie są zasadniczo przeznaczone do recytacji, ani też do grania na jednym instrumencie. Normą jest wykonywanie ich z udziałem orkiestry, a jeśli jej nie ma, to śpiew wszystkich zgromadzonych. Wyjątkowo zdarza się wykonanie solowe hymnu. Brzmi on właściwie wtedy, gdy śpiewają go wszyscy. Czynią to rzadko, w podniosłych chwilach i z głębokim przeżyciem emocjonalnym. No i na zakończenie trochę pytań i refleksji. Czy takie spojrzenie na hymny państwowe i grupowe może nam pomóc w przeżyciu hymnów brewiarzowych? Uważam, że tak. Hymny państwowe mają swój pierwowzór w hymnach religijnych. i wiele z nich odwołuje się wyraźnie do Boga. Odnajdujemy w nich pewne elementy, które są ważne, a które łatwo zagubić, gdy się odmawia wiele hymnów i czyni się to codziennie, jak my to czynimy w brewiarzu. Spróbujmy wymienić te istotne cechy. Uroczysty charakter hymnu. Hymn nie jest zwyczajną pieśnią, jedną z wielu pieśni. Ma swój niepowtarzalny charakter. Zarówno jego forma, jak i treść są mistrzowskim dziełem, wykonywanym przez konkretne osoby, przygotowanym, stworzonym przez konkretne osoby, ale uznanym przez wspólnotę za wzniosłe i godne uznania. Druga cecha. Wspólnotowy charakter hymnu. Hymn został wybrany przez daną wspólnotę i jest dla niej pewną świętością. Wyśmiewanie tego treści hymnu lub nadużywanie melodii będzie zawsze odbierane jako działanie złe. Hymn jednoczy wspólnotę, jednoczy grupę. Kolejna cecha. Szczególna rola melodii. Żadna, nawet najpiękniejsza recytacja hymnu nie zastąpi jego śpiewu lub słuchania jego melodii granej przez orkiestrę. Melodia nie jest dodatkiem do treści, ale stanowi jego integralną część. Nie śpiewa się słów hymnu na inną melodię, ani nie śpiewa się melodii hymnu do innego tekstu. Fakt, że hymnów brewiarzowych jest wiele, nie oznacza, że można przeżywać hymn jako zwykły tekst do czytania. Nawet gdy jest on indywidualnie odmawiany, i to codziennie, powinien w sercu rozbrzmiewać jako prawdziwie uroczysta, wspólnotowa i złączona z melodią miłości pieśń Kościoła.